Śniadanie polityków.
Na zegarze 12 minut po godzinie 9. Michał Płaczaśniak, dzień dobry. W poniedziałkowy poranek i zapraszam na śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Nasi dzisiejsi goście to Beata Maciejewska, poseł Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam wszystkich tego słuchaczy.
Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, dzień dobry.
Serdecznie witam.
I pan Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Pozdrawiam.
Drodzy państwo, w czwartek Sejm uchwalił prezydencką ustawę o Sądzie Najwyższym. To jeden z elementów porozumienia rządu z Komisją Europejską oraz warunek odblokowania środków na Krajowy Plan Odbudowy. Na te środki czekamy już bardzo długo. Tymczasem wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówi w sobotę. W ten sposób rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, żeby Komisja Europejska stawiała dodatkowe warunki w sprawie KPO. To może na początek senator Kazimierz Klejna. Te pieniądze, czy po prostu, czy chcecie, by te pieniądze trafiły do Polski, czy też nie?
Panie redaktorze, to pytanie, czy chcemy te pieniądze, to nie jest do nas pytanie, to jest pytanie do PiS-u. Bo przecież już miliard złotych kary Polska musi płacić za niewykonywanie orzeczenia sądu TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Myśmy cały czas namawiali, żeby po prostu rząd wycofał się z tego rozwiązania, które było dotyczące Sądu Najwyższego. Jesienią ubiegłego roku pan prezes Kaczyński, pan prezydent zapowiedzieli, że nastąpi zmiana tych przepisów. Do tej pory tego nie zrobiono. Więc pytanie nas, Platformy Obywatelskiej, czy my chcemy tych pieniędzy? Po prostu my o nich ciągle mówimy. Tylko niestety postawa PiS w tej sprawie doprowadziła do tego, że te zasady są niewykonywane. Co więcej, ten Krajowy Program Odbudowy w tej chwili już jest absolutnie nieaktualny, ponieważ rząd w międzyczasie dokonał istotnych zmian w ramach tego programu, chociażby dotyczące naszego regionu, przenosząc port instalacyjny dotyczący offshore'u, czyli energetyki wiatrowej na morzu, z Gdyni do Gdańska miesiąc temu, gdy port powinien być gotowy już na 2024 rok. Więc po prostu pytanie nas o to, czy my jesteśmy za tym, że przyszły te pieniądze, oczywiście, że od początku. Natomiast blokuje to cały czas rząd i PiS.
Panie senatorze, w październiku ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa Unii Europejskiej. W dokumencie tym Parlament wzywał Komisję Europejską do wstrzymania lub zawieszenia płatności dla Polski. Tą rezolucję poparli między innymi politycy Platformy Obywatelskiej. To pytanie jest jak najbardziej zasadne. Ale zobaczymy, co na ten temat...
Panie redaktorze,
ale, tak, słucham.
Ale przecież tutaj w Polsce łamano prawo, po prostu elementarne obywatelskie prawa łamano. I przecież to nie myśmy wprowadzili te przepisy łamiące polską konstytucję, że w końcu aż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie musiał zabrać głos. To nie Platforma, to nie opozycja w tej sprawie niszczyła polski system prawny. I teraz mówienie, że my blokowaliśmy dotacje do Polski w ramach Unii Europejskiej, no przecież to jest po prostu próba odwracania rzeczywistości. Przecież to jest dokładnie odwrotnie.
Panie poseł, doktorze, więc ja to myślę, w takim razie ja tutaj...
W tej sprawie jasno pyta przedstawicieli PiS-u.
I właśnie w tej chwili oddaję głos panu posłowi Januszowi Śniadkowi. Odwracanie rzeczywistości, to kto w końcu blokował te pieniądze z Unii Europejskiej?
Pan, jak słucham przedstawicieli opozycji i Platformy, kłamią w taki sposób, że po prostu oddech zapiera. Nie? To jest wprost niewiarygodne, że można tak
kłamać.
Ale na
czym polega moje kłamstwo?
W tej chwili premier Morawiecki podał informację, że zostało zawarte porozumienie z Komisją Europejską, z Ursulą von der Leyen, że w ogóle ma przyjechać do Polski i podpisać to porozumienie. Pierwszy z kamieni milowych, jest tam kilka ustalonych. Natomiast kiedy słucham opozycji, mam wrażenie, że to słucham kompletnych renegatów. blokowanie dzisiaj funduszy, bo to jest to działanie dokładnie. Blokujecie te fundusze, gdzie jak tylko można, jak tylko możliwe. I to jest działanie dzisiaj nie tylko przeciwko Polsce, ale również przeciw Ukrainie. Bo to jest osłabianie potencjału Polski w możliwości pomocy Ukrainie. I w ogóle się zastanawiam, jakim trzeba być człowiekiem. I teraz w miesiącu maju niedawno podzieliśmy rocznicę Konstytucji 3 maja, a takie najważniejsze frazy z preambuły do tej Konstytucji brzmią: wolni od obcej przemocy nakazów, ceniąc nad życie i swoją egzystencję polityczną. I swoją egzystencję polityczną, panie senatorze. Wolność zewnętrzną i wewnętrzną, mniejszą konstytucję uchwalamy. Ja się pytam pana i pytam się przedstawicieli opozycji, jak wy cenicie tą wolność polską i czy ponad swoją egzystencję polityczną cenicie tą wolność Polski. Absolutnie tak nie jest. Działacie na szkodę Polski, to się po prostu nazywa. To, z czym mamy do czynienia, to są kompletni renegaci, którzy dzisiaj już po zawarciu porozumienia jeszcze wzywają panią Ursulę von der Leyen, tak jak niedawno prezydent Warszawy ogłasza, że on w czyim imieniu? Jaki miał mandat do tego, żeby rozmawiać z panią Ursulą w sprawie blokowania funduszy dla Polski? Kogo reprezentuje pan Trzaskowski? Jaki mandat dali mu Polacy do takich rozmów?
To ja jeszcze przypomnę słowo panie Rafała Trzaskowskiego.
Tylko muszę odpowiedzieć.
Panie Dobrze, panie, bardzo proszę króciutko.
Platforma Obywatelska i koalicja w Senacie na środę przewiduje posiedzenie Senatu, żeby przyjąć ustawę o zmianach w Sądzie Najwyższym. Nie czekamy jak PiS roki w sprawie. Nie doprowadzamy do tego, że miliard złotych Polska będzie płaciła za nieprzestrzeganie przepisów w pierwszej kolejności polskiej konstytucji, że dopiero jeszcze raz powiem, że TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, musiał to stwierdzić. My nie nawołujemy w żadnym miejscu i nigdy nie nawoływaliśmy, żeby nie wypłacać Polsce należnych jej środków. To PiS...
Jak można panie senatorze, panie pośle, ja przypomnę... Panie senatorze, w 2018 roku Rafał Trzaskowski powiedział te słowa. Pieniądze z Unii Europejskiej będą mrożone, zostaną odmrożone, gdy Platforma Obywatelska wygra wybory. Więc tutaj mija się pan z prawdą, bo to takie dość mocne słowa są. W takim
panie
razie...
redaktorze, no dlaczego pan staje po stronie PiSu?
Nie stoję, tylko cytuję wiceprzewodniczącego. Panie senatorze, proszę zastanowić się nad swoimi słowami. Ja cytuję słowa wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej z roku 2018. Te słowa padły i no, trzeba je przypominać naszym słuchaczom, trzeba je przypominać także politykom.
Więc jeszcze raz całą mocą chcę powiedzieć. I pan tutaj wciska nam i naszym słuchaczom absolutną nieprawdę.
Czyli te słowa pana zdaniem nie padły.
Nie Platforma zablokowała środki dla rządu polskiego w żadnym momencie i żadnym miejscu. Te środki zostały zablokowane decyzją PiSu i zobaczy pan, że jeszcze będą z tym różnego rodzaju problemy, chociażby ta dotycząca przeniesienia portu instalacyjnego z Gdyni do Gdańska.
Dobrze, to oddajmy.
Pana posła, panów posłów. Dlaczego to zrobiono?
Oddajmy głos pani poseł Beacie Maciejewskiej. Także opozycja. Jak pani ocenia to, co dzieje się w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i pieniędzy dla Polski?
Sytuacja jest prosta, panie redaktorze. To, że te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dotychczas do Polski nie trafiły, to jest oczywiście wina PiSu. Dlatego, że to PiS doprowadził do tego, że przez bardzo wiele miesięcy nie był spełniony warunek Komisji Europejskiej, a mianowicie to, żeby została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Także warunkiem Komisji było przywrócenie nielegalnie zwolnionych sędziów, a także przywrócenie prawdziwie dyscyplinarnego orzecznictwa. I teraz mamy taką sytuację, jak pani zapewne pamięta, lewica głosowała za funduszem odbudowy. Byliśmy zawsze za tymi pieniędzmi, ale to po stronie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy przez prawie rok nie było porozumienia co do tego, żeby Izbę Dyscyplinarną zlikwidować. I za to odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Zjednoczona Prawica. To, że Polki i Polacy nie mają dzisiaj tych pieniędzy, to jest wina rządzących.
To w takim
ta
razie...
Ta ustawa, o której...
Tak, słuchamy.
Ta Tak, proszę zadać pytanie.
Ja chciałem zacytować...
Czy pan jeszcze chciał dodać?
Ja chciałem zacytować wczorajsze wydanie Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung i tam padają takie słowa komentatora politycznego. Prawdziwe sytuacje win-win, gdy obie strony wygrywają, są rzadkością w życiu. Kto wygrał na tym porozumieniu? Kto komu ustąpił? Polski rząd i szczególnie Andrzej Duda, który przeforsował projekt ustawy, mogą uznać, że znaleźli się po stronie zwycięzców. Pan poseł Tadeusz
Ale przepraszam Cymański. Jeszcze, panie redaktorze.
Proszę bardzo, ja ostatnie dwa zdania.
Że panowie mówili bardzo długo, naprawdę bardzo i nie chciałabym, żeby moje
Dobrze, pani poseł.
Ograniczały się
Dobrze.
Do dwóch zdań.
Bardzo proszę,
także,
słuchamy pani poseł.
Jeśli mogę jeszcze kontynuować. Dzisiaj to, co zaproponował pan prezydent Duda, też nie rozwiązuje sprawy, dlatego że sędziowie, którzy zasiadali w Izbie Dyscyplinarnej, oni dostaną się do innych izb. I to spowoduje ogromny chaos prawny, według tego, co jest dzisiaj przez rządzących zaproponowane. Czyli jeśli przeciętna osoba w Polsce, zwykły Polak, zwykła Polka będzie miał sprawę w sądzie pracy, czy w jakieś cywilne i potem jego sprawa przejdzie do Sądu Najwyższego, to nie będzie miał nigdy jasności, czy to, co dostanie, to będzie zwykła kartka papieru, dlatego że na tej kartce papieru podpisze się sędzia, który jest nielegalny, czy też będzie to rzeczywiście wyrok sądu. I to prawo, które dzisiaj funkcjonuje, które zostało przez, bo jeszcze nie funkcjonuje, przez Sejm przyjęte, jest po prostu zasłoną dymną. Zasłoną dymną przed Komisją Europejską.
To w takim razie...
I to będą nas kolejne kłopoty.
Czy będą te kłopoty, czy to będzie rzeczywiście paraliż i bałagan prawny? Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.
Pierwsza uwaga taka, proszę, w prośbie, z apelem do pani poseł, żebyśmy się szanowali. My się nie nazywamy tak zwana Zjednoczona Prawica, tylko jest to Zjednoczona Prawica i ta kąśliwość jest zupełnie niepotrzebna. Taka uwaga, tak przy okazji. Natomiast jeżeli chodzi o to, pan redaktor, cytując na początek pana Trzaskowskiego, pominął najciekawszy, moim zdaniem, najważniejszy fragment, który w polityce czasami nie warto mówić, co się myśli, ale tutaj chyba czujność zawiodła bardzo inteligentnego człowieka, Trzaskowskiego, i on powiedział, jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że Unia postawi dodatkowe warunki. Drodzy państwo, drodzy słuchacze, no jak to mamy rozumieć? Jesteśmy w przededniu być może porozumienia, to jest ciężkie porozumienie. I teraz mówi publicznie na spotkaniu z młodzieżą, że jest dobrej myśli. Ja jestem dobrej myśli, że nie postawi dodatkowych warunków i przyspieszy proces wypłaty tych pieniędzy. A prezydent, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówi, cytuję, to proszę sprawdzić w internecie, proszę, to można zobaczyć nawet. Proszę państwa, no to są rzeczy niezwykłe. A co do istoty sprawy, tu właśnie przed chwilą pani poseł powiedziała klucz całego sporu. Otóż Unia Europejska w żadnym orzecznictwie, ani TSUE, ani Trybunał Praw Człowieka, nigdzie nie pada teza, że osoby powołane przez prezydenta nie są sędziami. I to ma niestety kluczowe znaczenie. Nigdzie też nie twierdzi pani Ursula von Leyen, życzliwa czy mniej życzliwa obecnemu rządowi, ale nigdzie nie twierdzą, że nie ma praworządności. Całe orzecznictwo, wszystkie wyroki, one mówią o zagrożeniu. O tym, że niektórzy sędziowie, zdaniem ich, wadliwie powołani, mogą orzekać i może być to podważane. Na tym cały spór polega. Ale nikt przytomny w Unii Europejskiej, ale w kraju niestety tak, jest podważany status w ogóle sędziego. Krótko mówiąc, jeżeli nawet ta procedura jest dyskusyjna, wątpliwa, a nawet wadliwa, to z chwilą powołania przez prezydenta jest sędzią. I to, co państwo swoimi wypowiedziami i konsekwentnie w to brniecie, to jest po prostu armagedon, to jest sabotaż, to jest dywersja, bo sobie nikt przytomnie nie wyobrazi, co się będzie działo, nawet jak jutro wygracie wybory, to co zrobicie z setkami tysięcy orzeczeń? To są już setki sędziów, którzy funkcjonują, mają stosunek pracy. Proszę państwa, to jest nieprawdopodobne. I wzmocnię swoją wypowiedź, odsyłam do wypowiedzi, no nie byle kogo, obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, który krytykuje wiele rozwiązań naszych działań, ale w tej kluczowej kwestii, no nie. I co więcej, zdaniem również Naczelnego Sądu Administracyjnego, każda sprawa wymaga oceny indywidualnej. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy dany sędzia, bo tu jest klucz w tych szczegółach, No i inaczej tego nie mogę nazwać, jak niestety, przepraszam za te mocne słowa, ale niestety to są słowa, które oddają w politycznym znaczeniu. Bo sabotaż i dywersja polega na tym, że się niszczy własne państwo i własne prawo.
Sabotaż i dywersja, my czekamy na pieniądze. Polska wnioskuje o blisko 24 miliardy euro. To w ramach grantów, 11,5 miliarda euro z tak zwanej części pożyczkowej. Za moment wrócimy do studia Polityka. Teraz krótka przerwa na najnowsze informacje z dróg, bo jak państwo zresztą wiedzą, goście dzisiejszego śniadania polityków, sytuacja na drogach jest makabryczna i między innymi dlatego mamy dzisiaj łącze zdalne. Także teraz króciutko informacje dla kierowców. Dosłownie za minutkę wracamy.
Śniadanie polityków. Śniadanie polityków.
Nieco ponad pół godziny pozostało do godziny 10. Wracamy do dzisiejszego śniadania polityków. Drodzy państwo, dziś rozpoczyna się spotkanie przywódców bloku 27 państw Unii Europejskiej. Będą dyskutować o tym, jak najlepiej pomóc Ukrainie. Niestety już teraz dochodzą nieoficjalne informacje, jak podaje agencja Reutera. Unia Europejska będzie hojnie wspierać werbalnie rząd w Kijowie. O tyle nowych decyzji w którymkolwiek z głównych tematów będzie niewiele. Chodzi oczywiście o odejście od rosyjskiego gazu, rosyjskich paliw kopalnych i jeszcze większe sankcje na Rosję putinowską. Poseł Janusz Śniadek, czego można spodziewać się? Czy w końcu będziemy mieli tą solidarność wobec agresji, wobec wywołującego wojnę człowieka rządzącego na Kremlu?
Bardzo bym chciał, pewnie jak z całą pewnością większość Polaków na to w końcu liczy. Natomiast jak do tej pory mamy cały czas puste deklaracje aspirujące do przywódczej roli w ogóle w Unii Europejskiej. Niemcy z panem Scholzem na czele składają różne deklaracje, które nie są w ogóle dotrzymywane. Zresztą swoją drogą ta rozmowa pana Scholza i Macrona z Putinem ponad głowami wszystkich pozostałych przywódców europejskich. To pokazuje, że oni uważają, że to oni rządzą Europą, a cała reszta to przystawki, które powinny siedzieć cicho. W związku z tym jestem ciekaw, czy to dzisiaj będzie wyjaśnione na tym spotkaniu. Bardzo, bardzo w to wątpię. I te nieustanne dyskusje nad kolejnym pakietem i nieskuteczność ich wprowadzania bardzo źle nastrajają. I stąd obawiam się, że również te deklaracje pomocowe, środki, które deklarowane mają być przekazywane Ukrainie, że to też będzie ciągle zwlekane. Można odnieść wrażenie, jak pisze prasa niemiecka, że panu Scholzowi zależy na tym, żeby to Rosja wygrała tą wojnę. Więc to jest już kompletnie niezrozumiałe.
Poseł Beata Maciejewska, czy można spodziewać się po Unii Europejskiej, po części Unii Europejskiej, bo mówimy nie tylko o naszym zachodnim sąsiedzie, ale także o choćby Węgrach. Czy można spodziewać się, że dojdzie do takiego porozumienia, które pokaże tą siłę wobec agresji?
Czy ja mam taką nadzieję i my jako Lewica zawsze mamy taką nadzieję, ponieważ bardzo jednoznacznie opowiadamy się za tym, żebyśmy byli solidarni w tym bardzo trudnym czasie. I tutaj nie ma wątpliwości, tutaj nie ma jakiegoś symetryzmu. Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą. Jest to wojna imperialistyczna. Jest to wojna, która ma pogrążyć inny naród i albo będziemy rzeczywiście wspólnie przeciwdziałać temu, albo nie. I za tym muszą iść czyny. I Lewica żąda tych czynów. My żądamy tego, żeby Ukraina była zwolniona ze spłaty swojego długu zagranicznego. Jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej pieniędzy i to solidarnie do Ukrainy dzisiaj płynęło, dlatego że ważą się losy tak naprawdę tej części nie tylko Ukrainy, ale części Europy, a może nawet całej Europy. Bo to jest tak naprawdę walka ze złem. I jeśli nie staniemy razem, to po prostu możemy tę walkę, możemy tej walki tak szybko nie wygrać, bo raczej nie przyjmuję takiej alternatywy, że my tę walkę przegramy. Jest na stole kilka propozycji, jest 9 miliardów kolejnych środków i tak dalej, ale to jakby uważam, że to jest ciągle za mało, bo ważą się na szali losy Europy. I mam nadzieję, my rozmawiamy jako lewica z politykami socjaldemokratycznymi w Europie, żeby wspierali. Zapraszaliśmy też gości z Niemiec do nas, do Polski, żeby zobaczyli, jak wygląda sytuacja. Wiemy, że socjaldemokraci współrządzą dzisiaj w Niemczech i mam nadzieję, że po prostu, no panie redaktorze, to nie jest kwestia jakiejś pożyczki, tylko to jest naprawdę kwestia kluczowa i naszej przyszłości.
Jest to kwestia kluczowa. Niestety wydaje się, że Niemcy, którzy cały czas nie dostarczyli żadnej ważniejszej broni na Ukrainę, o tym trochę zapominają. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski.
No, trzeba mówić konkretnie. No, pieniądze, spotkania, cuda nie wida. Ukraińcom dzisiaj potrzeba przede wszystkim, oni to nawet dramatycznie o tym mówią, im potrzeba ciężkiego sprzętu. Błagają o to. A więc czołgi, Polska dała przykład, ponad 200 czołgów daliśmy, naszych czołgów. To nie są takie czołgi może jak Leopardy i Abramsy, ale to są czołgi na tym froncie im potrzebne. I kanclerz Scholz jedną decyzją mógłby uruchomić i ciężki sprzęt wojskowy, właśnie pancerne środki, czyli czołgi i haubice, tymczasem hełmy, pieniądze, lekki sprzęt to nie jest to. Ta wojna tam ma straszny charakter. I pani poseł tu ma rację, muszę się zgodzić. To trzeba powiedzieć, nawet mocno brzmi, że ważą się losy Europy, ale Niemcom i może Francuzom się wydaje, że nie, że ważą się losy Ukrainy. My jesteśmy pierwsi w kolejce. Polska ma szczególnie trudne zadanie, bo z jednej strony musimy roztropnie postępować, a jednocześnie dramatyczna sytuacja jest, więc Polska jest takim tutaj probierzem i musimy mówić razem, jednym głosem. Cieszę się bardzo, wczoraj kolega pani poseł powiedział, że Lewica też bardzo mocno w Parlamencie Europejskim naciska, bo to jest SPD, to są socjaldemokraci, więc nie wiem, co można jeszcze zrobić, ale tutaj też w tle są pieniądze, ogromne pieniądze. Nie chciałbym takich sugestii nawet stawiać, ale kto wie, czy potężna presja potężnego biznesu, który w tej wojnie, która się toczy, nie po ich myśli, bo oni by chcieli, żeby się skończyła. Nawet klęska Ukrainy, myślę, że dla niektórych by była przyjęta z ulgą. Straszne to może słowa, ale tak to oceniam i jestem niestety trochę sceptyczny, ponieważ tu powinno się szybko działać. Również z tą pomocą my się tu spieramy, czy prosić, nie prosić, co i jak, ale przecież oni też mają możliwość własnej inicjatywy. Dzisiaj na tym szczycie ktoś powinien wstać, niech to będzie nawet Hiszpanii, powiedzieć: koledzy, musimy się zrzucić, żeby dać też pieniądze na utrzymanie tych milionów ludzi. W Polsce zaczynają ludzie kręcić nosem. No mówmy sobie wprost, bo my naprawdę jako kraj pokazaliśmy serce i otworzyliśmy serce, otworzyliśmy portfel. To wszystko są koszty, a Europa zwleka powoli i to kusi, i to nęci. I żeby nie było jak w tym powiedzeniu, i oślina pośród jadła, z głodu padła.
W takim razie senator Kazimierz Klejna. Ja tylko przypomnę, że według ostatnich danych Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o to, no, o ilość przekazanej broni na Ukrainę. Uwaga, po Stanach Zjednoczonych. Także my rzeczywiście...
A w przeliczeniu na jedną osobę?
W przeliczeniu na jedną osobę, tak. To bylibyśmy zdecydowanie liderem. Ostatnio dostarczyliśmy 18 haubic typu Krab, jednych z najnowocześniejszych, jakie są
świetny sprzęt
w naszym kraju. Senator Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, według mojej wiedzy z przyjęciem na jedną osobę największą pomoc militarną podała Estonia, malutka Estonia. Oczywiście jej potencjał i możliwości pomocowe są wielokrotnie mniejsze od Polski i Stanów Zjednoczonych, oczywiście i każdego innego kraju Unii Europejskiej, ale pytał pan poseł o przyjęcie na jedną osobę. To według statystyk, które tam widziałem dwa tygodnie temu, to właśnie Estonia była w tej sprawie absolutnym liderem. Ale to jakby nie ma znaczenia, tak? To jest jakby drugorzędna rzecz. Oczywiście wszyscy myślą,
że tutaj nie ma... Chwała Estonii.
Natomiast wydaje mi się tak, że oczywiście w tej sprawie musi być absolutnie solidarne działanie Unii Europejskiej. Nie powinno być sytuacji takiej, że jeden wykrzykuje przed drugiego: ja już tyle, ja tyle. To jak dzieci w piaskownicy i niektóre państwa się bawią, a w sprawach obronnych, w sprawach wojskowych powinna być absolutna dyskrecja. Więcej robić, mniej mówić, bo to jest zawsze lepsze rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę nawet na to, co mówi pan prezydent Zełenski. On mówi, cały czas nawołuje do rozmów z Rosją. Prawie w każdym jego wystąpieniu, jeżeli państwo się wsłuchaliście w jego wystąpienia, to on mówi. Czyli z tego wynika wprost, że nie jest planem Zełenskiego pokonanie Rosji w taki sposób, że ona przestanie istnieć w świecie, więc ona będzie dalej partnerem, istotnym partnerem w światowej polityce i tego się nie da wykluczyć. I cała pomoc, jaka idzie wojskowa do Ukrainy, to jest pomoc, która ma charakter defensywny, a więc która ma doprowadzić do tego, do wyparcia Rosjan z tego kraju. I w tym wszyscy wydaje się, że są zgodni. Natomiast nawoływanie do czegoś większego, jakiejś większej operacji, to znaczy, że niektórzy nieodpowiedzialni politycy myślą o wojnie globalnej. Myślę w ten sposób, tak, że te działania, które są podejmowane w Polsce, są one prawidłowe. Ale zachęcałbym w tej sprawie zawsze, jak mówię, do większej dyskrecji, mniej mówienia, więcej robienia. Bo to są sprawy wojskowe, obronne, a więc przekrzykiwanie się, że daliśmy tyle czołgów, a drudzy nie dali, no jest po prostu dziecinnym zachowaniem, nieodpowiedzialnym według mnie.
No nie odpowie...
I jakie wnioski jeszcze z tego wynikają tak dla mnie wyraźnie? To wyraźnie widać, że po tej wojnie powinien nastąpić większy proces integracji krajów Unii Europejskiej, żeby mogła w sposób, że tak powiem, bardziej łatwy podejmować decyzje, bo dzisiaj, żeby można było udzielić pomocy takiej czy innej, wymaga się jednomyślności i to prowadzi do sytuacji takiej, że kraj nawet nieduży, jak Węgry, które w tej chwili przecież są wyraźnie największym sojusznikiem Rosji w Unii Europejskiej, potrafią zablokować różnego rodzaju działania. Więc wydaje się mi, że to jest taki kierunek działań. Wydaje mi się też, że należałoby rozpocząć rozmowę także na temat wspólnej, dużej, silnej armii Unii Europejskiej, ponieważ Stany Zjednoczone nie będą w stanie w dłuższej perspektywie być tylko odpowiedzialnym za sytuację, za pokój w Europie. A więc jednolita, solidna, duża armia finansowana z budżetu unijnego byłaby, rzeczywiście mogła być dobrą odpowiedzią na różnego rodzaju zagrożenia. Tym bardziej, że widać, że konflikty globalne wyłaniają się w tej części Europy. Tego się nie spodziewaliśmy w ogóle, tak szczerze mówiąc, że tu dojdzie do takiej wojny. Chociaż oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę zagrożenia rosyjskiego i jego działania w 2004 czy 2014 czy wcześniejszych latach. Ale że dojdzie do takiej sytuacji, myślę, że tutaj takiej pewności w tej sprawie nie było. Natomiast dzisiaj widać, że konflikty są, które zmuszają Stany Zjednoczone do takiego operacyjnego działania w innych częściach świata, w Azji i tak dalej, gdzie nie wyklucza się konieczności użycia broni. Więc wydaje mi się, żeby to można było tę operację, która jest, czyli wyparcie Rosji z Ukrainy, doprowadzić do końca, potrzeba więcej europejskiej integracji, więcej takiej wspólnej odpowiedzialności, wyraźnego, jasnego działania na czas wojny i na czas odbudowy.
I oby tak się stało. Ja trochę się obawiam, że jeśli powstaną siły wojskowe Unii Europejskiej, to podjęcie przez nich działania będzie się wiązało z licznymi głosowaniami, licznymi sprzeciwami. I może to się nie udać.
Mówię, że czas jest na pewno, mając po drugiej stronie, po tej wschodniej stronie, takie państwo, które jest wyraźnie widać w tej chwili, wojskowo nastawione do reszty świata, potrzeba takiej formuły Unii Europejskiej, żeby w sposób zintegrowany, jednolity, jednoznaczny mogła podejmować decyzje. I szybko, i sprawnie, i operacyjnie.
I oby tak się stało. Na razie mamy silny... Odnieść. Momencik, panie pośle, na razie mamy silny wpływ Stanów Zjednoczonych. Teraz poseł Janusz Śniadek, a potem porozmawiamy o tym, czy i kiedy powstaną w Polsce bazy wojsk amerykańskich. Poseł Janusz Śniadek.
Ja przepraszam, tak troszkę się dopominam, bo mnie tutaj niesłychanie zmartwiła ta wypowiedź pana senatora, zwłaszcza, że przypuszczam, że być może to jest pewna wykładnia też punktu widzenia Platformy Obywatelskiej na te nasze sprawy. Nie wiem, kogo miał na myśli pan senator, mówiąc o tych chłopcach z Piaskownicy, licytujących się ilością oddawanej, przekazywanej broni. Zgadzam się z nim tutaj, że te sprawy powinny być jak najbardziej dyskrecjonalne i poufne. Natomiast te kwestie o zwiększeniu czy przyspieszeniu integracji Unii Europejskiej, to już pani von der Leyen dawała wykładnię tego, że to byłoby wycofanie się z tej zasady jednomyślności i no, to prowadziłoby to natychmiast do absolutnie przywódczej zupełnie roli Niemiec. Ja nie jestem pewien, czy to wyszłoby komukolwiek na zdrowie i Unii Europejskiej. Na pewno obserwując w tej chwili postawę Niemiec wobec Ukrainy, ja bym powiedział wręcz, że oni tracą jakikolwiek mandat do sprawowania w Unii Europejskiej przywódczej roli. A jeszcze to wszystko pogłębione tą ideą wspólnej armii, co zastępującej NATO. Więc tutaj...
Jest trochę pytań.
Słucham tego z przerażeniem.
Proszę i się bardzo,
przyznam, że ogromny niepokój we mnie wzbudziły te przesłania pana senatora. To chciałem powiedzieć.
To w takim razie porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie i chyba głównym filarze naszego bezpieczeństwa, czyli Stanach Zjednoczonych. Portal Polska The Times powołuje się na źródła z kręgów rządowych amerykańskich i mówi o tym, że w Waszyngtonie zapadła decyzja, że obecność sił amerykańskich w Polsce będzie miała stały charakter, a sprzęt już do nas trafia. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona po szczycie NATO, czyli już niedługo, w ostatnich dniach czerwca, czyli mniej więcej za miesiąc. Poseł Beata Maciejewska, czy w końcu będziemy mogli powiedzieć o tym, że jesteśmy bezpieczni, bazy amerykańskie są u nas, jak to może wpłynąć na sytuację w regionie? Mowa oczywiście o Rosji.
Oczywiście, panie redaktorze, no każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony do tej pory wojska amerykańskie nie miały tutaj takiej stałej bazy, to jest nowość, żeby one stacjonowały przez cały czas, zmienia postać rzeczy. Chodzi oczywiście o nasze bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo Europy, więc jesteśmy tutaj pierwszą flanką, jeśli chodzi o Rosję, ale trzeba też zauważyć, że na pewno Rosjanie będą na to patrzeć w sposób taki, że pod ostrzałem, jakby mówiąc oczywiście w cudzysłowie, ta baza wojskowa, która się pojawi, będzie. No dla Rosji to jest sygnał, oczywiście dla Europy jest to także bardzo silny sygnał. Uważam osobiście, że to jest kierunek dobry, że my potrzebujemy takiego wzmocnienia, że NATO powinno pokazać swoją bazę, swoją siłę tutaj i to, że umacnia bezpieczeństwo i Polski, i Europy na arenie międzynarodowej, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to by oznaczało, że w zasadzie NATO jest trochę takim bardziej papierowym tygrysem niż tygrysem. A Rosja nie cofa się przed niczym, jak wiemy, więc twarde warunki i postawienie też kolejnego takiego filaru bezpieczeństwa jest dzisiaj w Europie istotne.
Poseł Tadeusz Cymański. Będą bazy amerykańskie, a z drugiej strony są głosy, po co budować CPK, przecież to mogą zbombardować Rosjanie. Rosjanie mogą równie dobrze zbombardować też bazy amerykańskie. No ale pana zdanie, słucham.
Trochę w duchu senatora i pani poseł. Senatora, dlatego że nie trzeba mówić o wojskowych sprawach, a robić, swoje robić, bo takie wypowiedzi są wykorzystywane w bardzo różny sposób. Oczywisty nie jest w interesie naszym taka baza. A z drugiej strony, to co powiedziała pani poseł, w stylu nie drażnić niedźwiedzia, bo nawet dostawy broni Rosja już przedstawia w swojej propagandzie jako ofensywę, a prawie wojnę z NATO, bo dawanie broni Ukraińcom, tak to jest postrzegane. Trzeba też o tym wszystkim pamiętać, dlatego się mówi o roztropności. Ale najważniejsza uwaga jest taka moja, że Ukraina pokazuje, ta wojna jest też pouczająca. Ona bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli my nie będziemy mieli własnej, bardzo silnej armii, to żadna pomoc, nawet traktaty mogą się okazać niewystarczające. proszę pamiętać fantastyczną wiadomość, taką czytałem niedawno, czy fantastyczną, 60% Polaków w ankiecie uznało, że oddawanie Ukraińcom naszej broni, tak jak te czołgi poszły na przykład, nawet kosztem osłabienia własnej obronności i armii, jest słuszne. To świadczy o pewnej mądrości, ale to również świadczy o tym, że sobie zdaje większość Polaków sprawę z tego, że naprawdę w tej chwili się toczy wojna i wszelkie dyskusje, nawet nasza rozmowa, wszystko powinno być podporządkowane temu celowi. To nie jest kwestia desperacji, ale powinniśmy być zdeterminowani, bo tutaj jeszcze raz zacytuję, to rzadko się zdarza, żebym panią poseł cytował, ale pani mówi o tym, że przełomowa sprawa jest nawet dla Europy. Niemcom się w głowie mieści, że tam mogą być Rosjanie, a proszę państwa, historia uczy, że najbardziej nieprawdopodobne scenariusze, historia jest nauczycielką życia, dlatego to są straszne. Ktoś powie, co ty odbijać i o czym ty mówisz, a jednak mogą być różne scenariusze i tam prawie milion w mundurach Rosjan kładzie krew, najważniejsze, oni dają zdrowie, życie. Ja naprawdę ostatnią rzeczą, której chcę myśleć, żeby moi synowie szli na front. I tak trzeba o tym mówić. I mówić trzeba otwartym tekstem i o tym nawet trzeba krzyczeć. Natomiast dyskrecja dotyczy spraw stricte wojskowych. Trzeba być roztropnym, ale również zdeterminowany w tych działaniach. Tak to po prostu widzę. Ja, dla mnie przykładem jest właśnie Szwecja, Finlandia. To są kraje tradycyjnie neutralne. Proszę zobaczyć, jak oni mają swoje armie wyszkolone, jak mają przygotowane. Finlandia pokazała w 40 roku, że może się postawić temu niedźwiedziowi i zadać ogromne mu straty. A więc nasza armia musi mieć silny charakter defensywny i dlatego ta ustawa o obronie przeszła razem. No i kwestia
i
przeszkolenia
tu,
też.
Tu panie pośle, stawiamy kropkę. Wróćmy do tematu. Senator Kazimierz Klejna, czyli obecność stała amerykańskich żołnierzy w Polsce. W końcu się doczekaliśmy. Co do tego, jest zgoda wśród partii opozycyjnych?
Ale dlatego, że o tę kwestię zabiegaliśmy od wielu, wielu lat, także przecież podczas rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i wcześniej także. Więc wydaje mi się, że w tej sprawie jest absolutny konsensus i tutaj nie ma wątpliwości. Przyjęliśmy jakiś czas temu specjalną ustawę dotyczącą obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Więc wydaje mi się, że ta sprawa to jest sprawa nie budząca wątpliwości. Dzisiaj dla nas najważniejszą kwestią to jest, aby Ukraina wygrała tę wojnę z Rosją i żeby mogła wrócić do swoich granic sprzed wojny i żeby tutaj na wschodniej stronie zapanowała jakaś normalność, a więc także to, żeby ci uchodźcy, którzy w części przynajmniej, którzy u nas się znaleźli, mogli spokojnie wrócić do swojej ojczyzny, do swoich domów, wszędzie tam, gdzie one istnieją i powinniśmy pomagać w odbudowie w miarę naszych możliwości i możliwości całej Unii Europejskiej. To będzie bardzo, bardzo trudna i wieloletnia operacja. Mówię o tej kwestii odbudowy, bo przecież Ukraina była krajem biednym, nawet bardzo biednym, chociaż pewnie na... Ale po prostu, więc jeszcze odbudowanie tego wszystkiego będzie niezwykle trudną operacją. I może się okazać, że duża część Ukraińców będzie chciała wyprowadzić się ze swojej ojczyzny i wtedy będą znajdować, musieli swój nowy dom w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.
Bezpieczeństwo naszego kraju, zakończenie wojny w Ukrainie, co do tego nie ma tutaj zdań odrębnych. Jeśli panowie pozwolą, to teraz pytanie do pani Beaty Maciejewskiej. Konwencja Nowej Lewicy o przyszłości Europy już w tą sobotę. Czego można się spodziewać po waszym spotkaniu?
Panie redaktorze, to będą dwa tematy, na które oczywiście serdecznie zapraszam. 4 czerwca we Wrocławiu spotkamy się zarówno z panią komisarz Dali, także z Francem Timmermansem. Będę także ja, więc bardzo mi będzie miło. Będą dwa tematy główne. Transformacja energetyczna, to jest dzisiaj oczywiste, i jak ją ułożyć w bezpieczny sposób. Przedstawimy nasze propozycje na to. Zresztą już mówiliśmy o tym wcześniej w Polsce bez udziału naszych kolegów i koleżanek z Unii Europejskiej, a także z panią komisarz Dali, komisarz do spraw równości. Będziemy rozmawiali zarówno o prawach kobiet, ale także o równym dostępie do różnego rodzaju usług, na przykład do usług zdrowotnych, do lekarstw, do tego, żeby do transportu, do tego, co tak na, i także do mieszkań. Jak Państwo wiecie, dzisiaj Lewica zajmuje się tym najbardziej palącym problemem w Polsce, jakim jest brak mieszkań
i
dla młodych
ludzi. I tu stawiamy kropkę, mamy jeszcze pani poseł. Pani poseł, mamy jeszcze minutkę, a druga konwencja w sobotę także będzie się działa. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Śniadek. Minuta. Co będzie? Czego możemy się spodziewać?
Z całą pewnością będzie pogłębienie tych programów prospołecznych, tego, na czego potrzebują i oczekują Polacy. Wzmocnienie reakcji polskiej gospodarki na tą Putin inflację, z którą mamy do czynienia, i sądzę, że również będzie pewne spojrzenie w przyszłość, również programowe, bo jak w tej chwili jedynym programem opozycji jest walka z PiS-em, to w kółko słyszymy. Natomiast tu co prawda Lewica po raz pierwszy, jako jedyna chyba partia opozycyjna, zapowiada pewne kwestie programowe. Będziemy zainteresowaniem słuchać. Natomiast z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało tą swoją politykę realizacji przesłań ideałów sierpnia, budowania Polski przyjaznej dla Polaków.
Będziemy, panie pośle, czujni, zarówno konferencja Lewicy, jak i Prawa i Sprawiedliwości, a także to, co robi Platforma Obywatelska, czyli wybiera się w Polskę z zalążkami programu. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi i państwa gośćmi byli Beata Maciejewska, Nowa Lewica, Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej, Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, i Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobrego
dnia. Dziękuję. Do widzenia.
Śniadanie polityków.